Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Dopiero rozpoczynamy, a ja już nie wiem, po którą książkę mam sięgnąć.
A ja wiem.
Już wiesz?
Zaraz sięgnę.
Dobry wieczór, kłaniamy się jak zawsze w środę po godzinie 19.
Joanna Divina.
Jacek Butlewski. A dzisiaj program realizuje Adam Loch.
No i mamy te książki, ja sięgam od razu, wiem po co Graham Masterton dzisiaj przybył. Piąta czarownica, tak jest tytuł, wydawnictwo Replika. Rzecz dzieje się w Los Angeles, które tonie w mroku, ogniu i krwi. Ta książka dzisiaj do wygrania w naszym konkursie książka na telefon.
No proszę, innymi. No proszę, bardzo ładna propozycja, zresztą jako ładnie też przygotowana przez
jaki
wydawcę.
Autor znany.
A jasne, ale proszę państwa, książka to rzeczywiście taka perełka, bo ona ma jeszcze zdobione brzegi.
To jest powszechne w tych czasach.
Coraz częściej trafiają do nas jej książki.
Na zewnętrznym, wewnętrznym grzbiecie, jeśli mogę tak powiedzieć, z drugiej strony, inaczej, z drugiej strony tego miejsca, gdzie jest grzbiet, widzimy nawet postać idącą pod takimi mrocznymi, czerwonymi oczami jakiegoś potwora. Także to jest powszechne zjawisko, zdobienia książek w ten sposób.
Ale tak sobie pomyślałam, że taka książka może być miłym prezentem gwiazdkowym.
Choć strasznym.
Zaraz.
Bo to Masterton.
No, myślę, że tak. Mogą się państwo tak nastawić. A moja książka wydana w tradycyjny sposób. Żniwo ognia i pierwsza część, bo to trylogia Cierni i Osty. Autor to Andrzej Wojaczek. To jest nowość, proszę państwa, z wydawnictwa Szara Godzina. Dla Teofila Kłoska świat skończył się we wrześniu 1939 roku. Rzucony w środek wojennego chaosu szybko uświadamia sobie, że jako żołnierz kampanii wrześniowej walczy nie tylko z najeźdźcami, bo o wiele groźniejsze od Niemców i Sowietów są zmagania z wewnętrznym wrogiem, strachem, rozpaczą i zwątpieniem.
A ja mam książkę z wydawnictwa Zysk i Spółka, która trochę ta książka czekała u nas w dziale kultury, ale za to z autografem Ady Kusowskiej. To jest kontynuacja cyklu Ida. Hamuj Ida, taki tytuł. Rzecz toczy się w katowickiej korporacji z Idą w roli głównej, a autorka to Ada Kusowska, która była w naszym studio. Książka z autografem.
Pięknie. No to jeszcze ode mnie kolejna propozycja. Tak, Głód. Państwo pamiętają, to do niedawna przecież prezentowana najczęściej książka na antenie Radia Poznań, bo przecież tak była jest. Naszym tytułem tygodnia. Autor to Maciej Duda, książka z wydawnictwa WAB.
I jest o niej poczytacie państwo na naszej stronie internetowej.
Też.
W zakładce Kultura. Także te książki i wiele, wiele innych do rozdania. Będzie troszkę klasyki, to zdradzę Imperium Słońca między innymi i wiele, wiele innych pozycji. Proszę do nas dzwonić.
61 865 4654, ale też od razu państwu powiemy, jakie tematy pojawią się w dzisiejszym programie, bo opowiemy między innymi o konkursie literackim imienia Anny Piskusz. To był konkurs dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.
Ale będzie też coś dla miłośników Kajko i Kokosza, pamiętasz?
Pamiętam. Ojej, do dziś jeszcze mamy archiwalne komiksy.
Dział komiksowy naszej audycji książkowej rozwija się prężnie. Dowód na to już za kilkadziesiąt minut. Powiemy także między innymi o książce poświęconej naszemu znakomitemu artyście, czyli
Chopinowi.
Tak,
tak jest. Będziemy też mieć gości, między innymi Szarego Wilka. Szary Wilk to Dariusz Karp, autor książki Zwierzęta Biebrzańskich Lasów. A zaczynamy od spotkania z Elżbietą
Z wielką autorką, Elżbieta Chereźńska, jedna z najpopularniejszych polskich autorek powieści historycznych. Rozmawiałaś z nią w tym tygodniu.
Tak, bo wczoraj, proszę państwa, była premiera drugiej części fantastycznej powieści historycznej. Ta druga część to Szczodry, pierwsza Śmiały, czyli mowa o Bolesławie.
Słuchamy i odbieramy telefony.
Gal Anonim nazywał Bolesława II Szczodrym z powodu jego hojności wobec poddanych, prawda? Ale uważa się, że kronikarz użył to w sposób taki szyderczy.
Nie, to jest tylko jedna z interpretacji. Szczodry, bo był szczodry wobec kościoła. Ten przydomek dokładnie określa jego relacje do kościoła, bo on po tym odnowieniu organizacji kościelnej zrobił coś, czego żaden władca, żaden piast przed nim nie zrobił. On biskupstwa, które utworzył, czy które reaktywował, bo to były i takie, on je uposażył ziemią. Wcześniej, być albo nie być, biskupstw zależało od dobrej woli władcy. Natomiast on chciał, żeby Kościół działał, bo widział jego państwotwórczą rolę. Poza tym, no, 30 lat wcześniej, prawda, mamy te powstania pogańskie. Upadło państwo Piastów, upadł Kościół. To były naczynia powiązane. To znaczy, że te siły pogańskie rzeczywiście mogły przeciwko nim występować, prawda? I teraz on, uposażając Kościół, stał się Bolesławem Szczodrym. Przez wiele lat po jego śmierci w polskich kościołach i klasztorach modlono się za dobrodzieja Bolesława, króla Bolesława. I ty wiesz, że historycy długo, długo myśleli, że chodzi o Chrobrego?
Tak, wiem. Dopiero
później odkryto, że chodzi o Bolesława Szczodrego. I to dopiero było zaskakujące. Aha, ten król, który skazał biskupa na śmierć, mimo tego aktu, mimo tego sądu i wykonania wyroku, dość okrutnego, za tego samego króla modlono się po wszystkich kościołach i modlono się długo.
Jeszcze chcę wrócić do tych przydomków, no bo i śmiały, i szczodry.
Ale
i też ma się wrażenie, że to była taka postać emocjonalnie, tragicznie rozdwojona.
Ja jak myślę o śmiałym i szczodrym, o tych przydomkach, to one mi się ustawiają obok siebie w dowolnej kolejności. Dlatego, że oba są pozytywne.
Ale nazywany był też i gwałtownym, wściekłym.
No tak, tak. Ale kiedy był nazywany? Lata po swojej śmierci. Nie wiemy, czy tak go nazywano za życia, prawda? A w dodatku zobacz, że Gall próbuje napisać o jego gwałtowności i o jego furii, ale zwykle takie działania cechują ludzi, którzy podejmują jakieś działania w sposób nieprzemyślany, prawda? No bo z tym to się wiąże. Tymczasem, kiedy przeanalizujemy to, co na pewno wiemy o polityce i działaniach Śmiałego, to dostajemy przede wszystkim władcę, ja bym powiedziała, przebiegłego, a nie furiata. Dostajemy przede wszystkim dyplomatę, świetnego dyplomatę. A dyplomacja i furia rzadko idą w parze. Zobacz, nie zrobiłby całej tej reformy polskiego kościoła, gdyby nie potrafił pozytywnie wyzyskać świetnie kontaktów z papiestwem.
No, tak sobie myślę, że do niego idealnie pasuje takie określenie, że wyprzedzał swoją epokę. Prawda?
Tak.
I tak się zastanawiam, czy łatwo było spojrzeć na niego bez takich tych stereotypów wszystkich, bez uproszczeń historycznych.
Zdecydowanie łatwo. Zdecydowanie. Wiesz, każda praca, każdy mój bohater w procesie preparowania go przed pisaniem powieści, ja go z tych stereotypów na początek muszę rozebrać. Oczywiście muszę też zbadać te stereotypy, spróbować, przynajmniej spróbować zrozumieć, z czego one się wzięły. Żeby je zrozumieć, trzeba zbadać kontekst historyczny i polityczny.
A będzie łatwo to zrozumieć współczesnemu odbiorcy?
Myślę, że po lekturze tak, że zrozumie przede wszystkim, z czego ten władca wyrósł, że on wyrósł z bezgranicznej nieufności. On był z tego drugiego pokolenia Piastów wygnanych. Tam jest tyle zakamarków, tam jest wszystko to, co lubimy w dobrej historii, czyli jest bardzo ostra polityka, taka bezwzględna. Zresztą wspomniałaś o tym. Polityka bezwzględna, w której trzeba się wzajemnie wystawiać, zdradzać, ale jest też przepiękna przyjaźń, głęboka, oparta na relacji mistrz-uczeń, gdzie nawet nie wiemy, kiedy mistrz i uczeń stają na równym poziomie. Mam tu na myśli opata tynieckiego Anchorasa i młodego księcia. I są tu relacje rodzinne.
I czego w tej książce nie ma?
Z Elżbietą Herezińską rozmawiała Joanna Divina, goszcząca w naszym studio, będąca tu z nami. Za chwilę będziemy w Gnieźnie na konkursie literackim imienia Anny Piskusz, a my tymczasem rozdaliśmy już pierwsze książki.
Tak, głodu, proszę państwa, już nie ma. Chociaż nie, jest
jeszcze drugi. Mastertona też nie ma.
Mastertona nie ma. Jeden głód powędrował już w bardzo dobre ręce do pani Jadwigi. Najnowsza Mastertona książka też, to aż do Olsztyna, proszę państwa. Pozdrawiamy pana Ireneusza, który nas słucha. I jeszcze?
Jeden ze słuchaczy pytał o książkę historyczną, też takowa dzisiaj będzie, Marka Koprowskiego, Twierdza zroszona krwią. Jest też książka z autografem, jest klasyka, czyli Imperium Słońca, to już wspominaliśmy o tym, na podstawie tej powieści był przecież świetny film Stevena Spielberga, także jest w czym dzisiaj wybierać.
Proszę nas po prostu słuchać. 24 minuty po 19. Zaczytaj się z Radiem Poznań, zawsze w środę po godzinie 19 do 20, a my teraz, proszę Państwa, wybierzemy się do Gniezna, bo tam też odbył się ten ważny finał 9 ogólnopolskiego konkursu literackiego imienia Anny Piskusz.
Tak, był przeznaczony dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, za co w tym roku jury chwaliło laureatów, a za co krytykowało. To sprawdzał Rafał Muniak.
Już po raz 9 w Gnieźnie odbył się konkurs literacki imienia Anny Piskusz. Mogli wziąć w nim udział utalentowani literacko młodzi ludzie, mówi przewodniczący jury głównego Dawid Jung.
I z całej Polski w tym roku napłynęły prace oczywiście, a główna nagroda, czyli Natalia Nierot, zachwyciła nas. To była praca, która od razu, od samego początku była dla nas jasna, że ona musi wygrać.
Dlaczego?
Najlepiej była napisana w sposób literacki. Niestety dużo w tym roku jest prac wspomaganych przez sztuczną inteligencję i to jurorzy są w stanie wykryć te powtórzenia, tą melikę języka, która jest po prostu sztuczna i to też będzie musieli uwzględnić w regulaminie w przyszłym roku, żeby jednak nie było wspomagaczy. Natomiast była prawdziwa literatura. I młodzi ludzie częstokroć wychodzili z tego po mistrzowsku, to znaczy potrafili stworzyć własny idiom, własny ten język, własną interpretację listu, który jest tak naprawdę najtrudniejszą formą literacką.
Jaka była tematyka tegorocznego listu?
Wrzuciłem dziś kilka listów w ogień i właśnie chodziło o to spojrzenie na przeszłość, ale też na przyszłość w formie literackiej. I teraz pytanie, do kogo ten list skierować i czy on będzie miał formę listu, czy też będzie miał zupełnie inną formę literacką. Bo zdarzały się oczywiście takie rzeczy, że młodzi ludzie czasami albo nie chcieli zrozumieć, albo celowo dawali kilkanaście stron. A to niestety było dyskwalifikujące, bo nam zależało na krótkich formach, tak jak właśnie tworzyła Ania Piskusz, czyli krótko, treściwie i w sposób artystyczny.
Trzecie miejsce w konkursie zajęła Izabela Kik z drugiego liceum ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim.
Jak zobaczyłam tytuł, to tak naprawdę to pierwsze, co mi przyszło do głowy, napisałam o myślach, pamięci. Wakacje wysłałam, sprawdziłam konkursy i ten tytuł tak najbardziej mi podpadł do gustu.
Lubisz pisać? Masz takie zdolności zamiłowania literackie?
Nie wiem, czy mam zdolności, ale lubię pisać czasami. To jest takie moje, no hobbystycznie sobie coś napiszę czasem.
I to jest pierwsza twoja taka nagroda, pierwsze wyróżnienie?
Tak, tak.
Laureatka drugiego miejsca?
Milena Mraczka. Jestem uczennicą pierwszego liceum ogólnokształcącego w Katowicach, w klasie dwujęzycznej. Lubię pisać, jestem też aktorką.
O czym był twój list?
Mój list był dosyć mocno historyczny. To była praca związana z tematyką powstania warszawskiego i tęsknoty za tymi, którzy polegli w powstaniu. Lubię pisać, to jest moja pasja i chciałam się sprawdzić, zobaczyć, czy to, co ja piszę, to, co mi się podoba, podoba się też innym.
W tym roku nadesłano, zdaje się, 68 prac.
Mówi członkini jury Irmina Kosmala.
I to są prace z całej Polski. Młodzi artyści przysyłają nam prace z Krakowa, z Warszawy, z Koziej Wólki, pod Tarnowa. Także to, słuchajcie, nie ma znaczenia miejscowość. Cieszymy się, że do każdego zakątka Polski ta informacja dociera o tym konkursie, bo odpowiedzią na to właśnie są te prace, skąd one dotarły, prawda?
I co, widać, że młodzi interesują się pisaniem?
Tak, jak najbardziej tak, interesują się pisaniem. Cieszy nas to, że dużo czytają, że najpierw poznają postać autorki, na temat której mają napisać te prace, bo to właśnie było symptomatyczne w tej pierwszej pracy nagrodzonej przez bohaterkę dzisiejszego wydarzenia, że ona na pewno zapoznała się z tomikami Anny Piskusz, ponieważ stylistyka tej pracy była po prostu wzorowana na patronce tego konkursu. Język, którym posługuje się artystka, jest niekonwencjonalny. Tego nie zrobi, nie wygeneruje sztuczna inteligencja na takim poziomie. Jeszcze nie, w każdym razie.
Czy sztuczna inteligencja jest zagrożeniem dla pisarstwa, czy może pomagać młodym ludziom w tym, żeby stać się jeszcze lepszymi?
Oczywiście to zależy, bo jeżeli potraktujemy to jako narzędzie, na przykład do poprawienia stylistyki naszej pracy, czy też gramatyki, ortografii, to tak, jak najbardziej tak. Jeżeli uznamy, że nie będzie nam pomocą, a wykona za nas dane zadanie, no to już nie. Ja to nazywam wtedy plagiatem.
Przypomnijmy, kim była Anna Piskusz. Piskusz.
Bez wątpienia jedną z najwybitniejszych pisarek XX wieku w Gnieźnie. Wspaniałą poetką, która wygrała no, kilkaset konkursów i to też zasługuje na uwagę. A przede wszystkim była wspaniałym człowiekiem, który spowodował, że ta literatura gnieźna, przynajmniej w XX wieku, bo ona też pomimo swojej choroby, bo trzeba pamiętać, że była na wózku inwalidzkim, była niepełnosprawnością, to mimo wszystko była też redaktorką naczelną pierwszego gnieźnieńskiego czasopisma Kultura plus minus. To też zasługuje na uwagę i pamięć przede wszystkim.
A za chwilę naszym gościem będzie Dariusz Karp. Opowiemy o książce Zwierzęta biebrzańskich lasów. A do studia wbiegła Joanna, która pobiegła z kolei po jego książkę, bo się okazuje, że w naszym magazynie mamy jeszcze książkę do rozdania, także dokładamy ją do naszego zestawu dzisiejszego.
Szary Wilk napisał na okładce piękny jeleń. Tytuł Zwierzęta biebrzańskich lasów.
Jedno piętro zadyszana jesteś lekko.
Nie, nieprawda. Mam dobrą kondycję. Wszystko gra.
Joanna rzutem na taśmę przyniosła tę książkę Zwierzęta biebrzańskich lasów i tak otwieramy, a tam niespodzianka w środku.
Tak jest, proszę państwa. Słuchaczowi albo słuchaczce Radia Poznań z radością i pozdrowieniami z Bagien Biebrzy Darek Szary Wilk jest z piękną dedykacją książka.
Teraz można tę pozycję wygrać, słuchając rozmowy z autorem, a tę rozmowę przeprowadziła Gosia Michalska.
Książka Zwierzęta biebrzańskich lasów, w dużym stopniu jest to książka o zwierzętach, ale te zwierzęta są wplecione w moje życie, a może nawet odwrotnie. Ja jestem wpleciony w życie tych zwierząt, bowiem opowiada ona o historii mojego życia oraz o przygodach z dzikimi zwierzętami, w formie jakby takiej literatury faktu. Nie tyle nawet ta literatura faktu, a można ją spokojnie też uznać za literaturę piękną, bądź taką książkę stricte przygodową, bowiem naprawdę dużo jest przygód bezpośrednich takich związanych moich z tymi zwierzętami. Są przygody no, takie czasami nawet drastyczne, niebezpieczne, z których musiałem po prostu wyjść i sobie jakoś dać radę.
Czyli każdy rozdział jest poświęcony innemu zwierzęciu.
Tak, zaczyna się od łosia, bo to największe zwierzę z rodziny jeleniowatych. To jest taki no, symbol, można powiedzieć, biebrzańskich bagien. Jak byłem dzieckiem, takim maluchem jeszcze 5-6 lat, cały czas mi tylko po głowie chodził ten łoś, bo to jak się jeździło na wieś. I właśnie któregoś razu mój dziadek leśniczy widział, że jak bardzo zależy mi na tym, aby tego łosia zobaczyć, zabrał mnie na taką pierwszą męską wyprawę, aby pokazać tego zwierzaka. Powiem szczerze, byłem naprawdę zachwycony tym. To była no, przygoda życia, minęło 50 kilka lat, a ja do tej pory to po prostu pamiętam i jest mi to tak ważne. I tak samo ten łoś stał się tak ważny w moim życiu, że poświęciłem temu gatunkowi naprawdę sporo swojego życia, sporo różnych artykułów napisałem do różnej prasy na temat tego zwierzęcia.
W książce jeszcze pomiędzy tekstem przewijają się zdjęcia. I ile z tych zdjęć jest twoich? Czy może ktoś jeszcze tutaj się zaangażował w to?
Zdjęcia, no w większości oczywiście są to zdjęcia mojego autorstwa, głównie te dotyczące dzikich zwierząt, ale no duża część jest też zdjęć zarówno mojego autorstwa, chodzi o zdjęcia takie archiwalne bardziej, które jak sobie sięgniecie po tę książkę, zobaczycie, że sporo jest takich czarno-białych z początków lat 80. Są też oczywiście zdjęcia mojego przyjaciela Tomasza Michałowskiego. Razem z nim no często przemierzaliśmy te bagna, więc nic z tym dziwnego, że te jego zdjęcia też tutaj są, a szczególnie te zdjęcia, które no, przedstawiają mnie jako osobę, jako bohatera, jako autora tej książki, a więc no, i są moje zdjęcia w wersji takiej terenowej, indiańskiej. Są też zdjęcia z moim przyjacielem właśnie, tym Tomkiem.
Zauważyłam na niektórych zdjęciach, że bardzo blisko są zwierzęta. Wiem, że może tobie to pewnie przychodzi łatwiej, bo ty obcujesz z nimi na co dzień, ale uchwycenie ich w takim naturalnym życiu, czy to było właśnie w miarę łatwe?
Fotografowanie zwierząt nie jest do końca takie proste, takie łatwe i żeby do tego przystąpić, żeby fotografować te zwierzęta, to myślę, że no, przede wszystkim trzeba je poznać. To znaczy trzeba poznać ich biologię, trzeba wiedzieć ich zachowanie, trzeba wiedzieć jak się zachować, aby móc właśnie do nich się zbliżyć. Więc to jest chyba takim głównym kluczem do tego, żeby te zwierzęcia dobrze fotografować, żeby te gatunki poznać ich biologię, ich behawioryzm, bo bez tego jest zdecydowanie trudniej. No, czasami oczywiście przypadkowo może uda nam się coś sfotografować, natomiast jeśli już chcemy zrobić jakąś fajną pozycję, tak jak no, miałem przyjemność zrobić kilka takich albumów fotograficznych, bez tej znajomości danego gatunku, no to niewiele byśmy zrobili, no tam jakieś tam wiadomo, no, przypadkowe zdjęcia i tyle.
Zwierzęta biebrzańskich lasów to książka nie tylko dla miłośników przyrody, ale także dla tych, którzy poszukują głębszego zrozumienia samego siebie. Bo dzięki właśnie tej książce możemy odkryć, że każdy z nas może odnaleźć się w symbiozie z naturą.
Tak, staramy się, jak tylko coś ciekawego przyrodniczego pojawi się na rynku, od razu o tym Państwu opowiedzieć, bo książki przyrodnicze bardzo lubimy. Ja pamiętam taką świetną książkę Arkadego Fiedlera o strumieniach wielkopolskich. Pamiętasz, mieliśmy nawet książkę z autografem, tu rozdawaliśmy w zeszłym roku. I
o źródłach rzek.
Źródłach rzek, tak, tak. Między innymi Wirynka i wiele, wiele innych. Także
tak, pozdrawiamy autora.
Serdecznie pewnie nas słucha. Także przyroda u nas także, ale za chwilę będzie klasycznie.
O tak, bo Chopina można słuchać w nieskończoność, a czytać również. Proszę być z nami. Przypominamy, książka na telefon, a ten telefon to 618-654-654.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.
No, mówiliśmy o tym, że Chopina można słuchać w nieskończoności. Można też o nim czytać, o muzyce, kompozycjach, technice. No i zrobi to ten, kto dotrze do książki Prawdziwa Chopiniada, Chopin w kontekstach literackich.
No, podobno ci, którzy znają tę książkę, mówią, że nie można się od niej oderwać. Wspaniale napisana, pięknie wydana, z autorkami tego dzieła, czyli profesor Iwoną Puchalską i profesor Małgorzatą Sokalską, rozmawiała Grażyna Wrońska.
Nie da się w Polsce badać tematów literacko-muzycznych i nie badać Chopina. Przynajmniej nie spotkać z nim gdzieś, więc taka intensywna praca trwała mniej więcej 3 lata, przy czym no, trafiłyśmy doskonale z tym pomysłem do Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, który przepięknie wydał tę książkę w takiej serii, właśnie dokładnie poświęconej nietypowo muzykologicznym, nietypowo biograficznym, historycznym aspektom związanym z Chopinem, z jego muzyką, tylko tym szeroko pojętym kontekstom.
Można by powiedzieć, że to, co najbardziej nam zapada w pamięć, to są dłonie. Mamy odlew dłoni Chopina, który to jest wyjątkowo mała i jest taka drobna, jest taka subtelna i samo to już jest czymś, co nas jakby zbliża do niego. Staramy się dzięki temu jakoś wyobrazić sobie Chopina. I rzeczywiście Chopin to są przede wszystkim jego ręce czarodziejskie.
Które były i opisywane wygląd rąk człowieka, który cierpiał przez całe życie.
Te ręce no, były obiektem, myślę, nie jednej legendy, dlatego że jednak pojawiały się takie wątki, wypowiedzi, że Chopin komponuje muzykę tak bardzo trudną, wirtuozowską, bo ma jakiś nadzwyczajny aparat, to znaczy ma ręce o wielkiej rozpiętości, jakieś takie, co jest absolutnie nieprawdą, tak jak koleżanka powiedziała przed momentem, to są subtelne, niewielkie dłonie. I zresztą wiemy o tym, że na przykład niektóre z dużych odległości w jego kompozycjach były grane w sposób łamany. On ich nie uderzał jednocześnie i nie uważał tego za problem. Natomiast faktycznie jakby popatrzeć na przykład na karykatury z epoki, to ja myślę, że to jest rzecz charakterystyczna, gdzie widzimy takiego chudego Chopina z takimi niesamowicie wielkimi, długimi, pajęczymi palcami. I to nie chodzi o to, że ktoś go namalował jako człowieka, który ma właśnie nienormatywnie wielkie dłonie, tylko pokazuje przez tę pajęczość jego palców i taką nadmierną długość, no sprawność aparatu, więc tajemnica i pytanie o to, dlaczego on tak doskonale grał, starano się tłumaczyć no taką czystą mechaniką. Widocznie w jego dłoniach jest coś nadzwyczajnego, a stamtąd już idziemy do szeregu metafor, do bardzo ciekawych obrazów poetyckich, które cały czas próbują nazwać to, czego nazwać się nie da.
Geniusz. Tak. Po prostu geniusz. Dotarły panie do bardzo wielu świadectw, do dokumentów.
Tak naprawdę nieznane przez dłuższy czas były tylko listy, z których zaczerpnęłyśmy właściwie tytuł, ta prawdziwa Chopiniada, czy też Chopinada. To jest określenie Fredrika Miller, którym ona określa właśnie swoje listy do rodziny i stwierdza, że tutaj jest tak wiele do napisania, tak dużo mogłaby przedstawić, także trzeba by napisać prawdziwą epopeję na temat Chopina.
To była uczennica Chopina.
Tak, to była uczennica, której listy właściwie no, zostały przed paroma laty dopiero wydane. Te listy mają taki charakter bardzo z jednej strony osobisty, z drugiej strony techniczny, no bo ona zapisywała też wszystkie wskazówki techniczne, a z trzeciej strony ona bardzo pilnie obserwuje Chopina, którego niesłychanie lubi, którego bardzo podziwia. Więc mamy tutaj dokument bezcenny pod wieloma względami. To znaczy i dla muzykologów jest to ważne źródło, i dla badaczy kultury, i też możemy troszeczkę podglądać życie prywatne Chopina, jeżeli nas to interesuje. Natomiast inne dokumenty, z których korzystałyśmy, w większości były znane, ale właściwie za każdym razem, kiedy się im przyglądamy na nowo, to one pokazują nowe oblicze, bo jak myślę, że każde pokolenie, każdy badacz wnosi coś nowego do myślenia o Chopinie. Natomiast rzeczywiście bezcenne są te nowe listy, które Niewc wydał.
Do Chopina będziemy jeszcze z pewnością wracać, a państwo mają dosłownie kilkanaście minut, żeby zdobyć książki. Twierdza zroszona krwią polskich głogów w rękach Niemców i Sowietów. To jest wydawnictwo Replika, Marek A. Koprowski. To jedna z naszych propozycji. Druga to już wspomniana wcześniej książka Ady Kusowskiej o Idzie. Ta pozycja jest z autografem. I Matt Heck, to jest autor książki Biblioteki o Północy, Niemożliwe życie, bardzo ciekawa podróż na pewną wyspę, coś na lato, przed zimą można powiedzieć.
Może być.
Także te trzy pozycje ode mnie i jeszcze ty masz dwie do rozdania.
No to jak się uprę, to nawet mam trzy. Bestseller New York Timesa, Dom mojej matki, opowieść córki o manipulacji rodzinnej, bólu i odzyskanej wolności, nowość z wydawnictwa Filia, historia o ponurym domu, w którym rodzą się niechciane dzieci, sekrety i demony, tylko magia i kobieca siła chronią przed złem. To czarownictwo dla zbłąkanych dziewcząt. Grady Hendrix, książka z wydawnictwa Zysk i Spółka. No i proszę, i mamy jeszcze...
Chopina.
No mamy jeszcze Serce Chopina, czyli Węzeł Gordyjski Jerzego Antczaka.
Czyli nie ta, o której była mowa w materiale, tylko inna, ale też wspólnym mianownikiem jest kompozytor.
Tak, wydawnictwo Axis Mundi, a teraz Kajko i Kokosz.
Tak, przechodzimy do świata komiksów. No któż nie czytał Kajko i Kokosza? To seria komiksów autorstwa Janusza Christy, która stała się jego najpopularniejszym dziełem w końcu.
No, pierwszy pasek z ich przygodami, bo przypomnijmy, ukazał się w Wieczorze Wybrzeża i to był rok 1972.
A współczesne przygody Kajko i Kokosza rysuje Piotr Bednarczyk, z którym rozmawiał Rafał Muniak.
Kiedyś ten komiks był popularny, bo tak naprawdę był jedną z niewielu tego typu rozrywek, a w chwili obecnej impuls do rozwoju tego komiksu dały przede wszystkim te kino superbohaterskie, ale też jakieś takie sentymenty się po prostu w pokoleniach pobudziły i rodzice zaczęli podtykać nawet ten komiks tym swoim dzieciom. Uważam, że właśnie Kajko i Kokosz jest przykładem komiksu, który stanowi taki most międzypokoleniowy, że na przykład pokolenie powiedzmy moich braci gdzieś tam 50 lat starszych ode mnie, oni na przykład właśnie wychowawszy się na tym Kajku i Kokoszu mogą dzielić tą pasję teraz ze swoimi dziećmi na przykład.
Ale rysuje też pan nasz gnieźnieński komiks zatytułowany Chrobry. Historia pierwszego władcy.
Rysuję ten komiks i jednocześnie można powiedzieć spełniając swoje marzenie, bo to jest ten okres historyczny, do którego mi się sięga w komiksie oczywiście najchętniej. No i też jest coś takiego, że w Polsce mamy takiego wielkiego mistrza komiksu, którym jest Grzegorz Rosiński, który jest twórcą postaci Torgala, którego akcja dzieje się, jakby można powiedzieć, w tych samych czasach.
Pamiętam, to było w Relaksie, tak? Takie odcinki.
Też tam zaczynał właśnie. No to też ukształtowało wyobraźnię pokoleń.
Właśnie, co jest takiego w komiksach, że są cały czas chętnie czytane przez współczesnych nawet, którzy mają do dyspozycji przecież niespotykane zasoby internetowe.
Takie medium, które też ma wiele takich swoich jakby odgałęzień i właśnie jednym z tych odgałęzień jest właśnie kwestia oryginalnych prac, że my komiksarze mamy swoje imprezy, na których spotykamy się z czytelnikami, tam jest często jakieś rysowanie na żywo, przychodzą do nas ludzie, którzy chcą, no powiedzmy sami na co dzień nie rysują, ale uwielbiają podziwiać pracę innych twórców właśnie w oryginale.
Jeśli chodzi o Chrobrego i tutaj postaci z tego komiksu, czym się pan inspirował?
Ta epoka sama w sobie po prostu zawsze stanowiła jakąś inspirację. Żeby jakoś odwzorowywać ducha tej epoki, sięgam powiedzmy do źródeł historycznych, do jakichś takich archiwaliów. Korzystam z dokonań grup rekonstrukcyjnych, które mam wrażenie w Polsce bardzo fajną robotę robią, działają prężnie. Oni też właśnie poprzez rekonstrukcję tych strojów, różnych wydarzeń, różnych nawet miejsc tej inspiracji dostarczają.
Jak długo powstaje taki komiks? Z ilu składa się takich obrazków?
Chrobry to jest akurat 28 stron opowieści z taką średnią ilością 5 kadrów na stronę. No to można sobie przemnożyć, ale powiedziałbym, że jeżeli chodzi o rysunek realistyczny, to jest już taki stosunkowo, może nie najbardziej gęsty. My rysownicy tak to określamy właśnie tego detalu, kadrowania na stronie.
I w jaki sposób powstają te obrazki? Czy powstają na papierze, tak jak tradycyjnie, czy w komputerze na przykład?
Miałem przygodę z komiksem, w sensie z rysunkiem cyfrowym, ale ten rysunek na dzień dzisiejszy wykonuję analogowo i nie wyobrażam sobie jakby wracać do cyfry. Cyfrowo nakładam kolor. Wielu rysowników komiksów nienawidzi kolorowania. Ja akurat jestem jednym z tych, którzy właśnie jakoś upodobali. W tych pełnometrażowych kajkach i kokoszach jestem odpowiedzialny za kolor. Te kolorowanie to jest taki moment wyciszenia i sobie to cenię właśnie.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Telefony cały czas dzwonią, a nasz program się kończy już.
No, ale proszę Państwa, mamy jeszcze kilka książek do rozdania. Ale
do 20
jeszcze,
proszę dzwonić.
Jeszcze mamy jeden ważny temat, językowy.
To za chwilę. Mam dla Ciebie 5 zł, to jest zapowiedź tego. Za chwilę Państwo to usłyszą, ale powiedzmy jeszcze o tym, że książki, które nie zmieściły się w antenowym wydaniu Zaczyta się z Radiem Poznań, są na YouTubie. I prawie codziennie tam kolejny film Twój, mój, Jurka Piasnego wpada. Mm-hmm. Joanna Divina,
Jacek Butlewski i Adam Loch, który jeszcze z Państwem zostaje. Do usłyszenia.